Budowa trwałego i szczęśliwego życia chrześcijańskiego zależy od założenia konkretnego biblijnego fundamentu. Krok po kroku Derek Prince prowadzi się przez ten proces w 10-częściowej serii zatytułowanej Zakładanie Fundamentu. Zakładanie Fundamentu, część 7. Przekazywanie Bożej Mocy. Studiujemy razem 6 doktryn fundamentalnych wiary chrześcijańskiej, które są określone w Hebrajczyku, rozdział 6, werset 2 i 3. Aż do tej chwili przestudiowaliśmy pierwsze trzy doktryny i jako powtórzenie chciałbym, abyśmy określili je we właściwym porządku na pamięć. Po pierwsze, pokuta z martwych uczynków. Po drugie, wiara w Boga. Po trzecie, doktryna o chrztach. I powiedzieliśmy o trzech chrztach. Dwóch chrztach w wodzie i jeden chrzest Duchu Świętym. Nie mamy czasu, aby z tym dalej kontynuować. Przechodzimy dziś do następnej doktryny, którą jest nakładanie rąk. Właśnie. Teraz zatytułowałem to poselstwo Przekazywanie Bożej Mocy, po prostu, aby odróżnić je od innych, ale jak zobaczycie, sensem tej chrześcijańskiej i biblijnej praktyki nakładania rąk jest przekazywanie. Przypuszczalnie niektórzy byliby zaskoczeni, znajdując nakładanie rąk pomiędzy doktrynami podstawowymi wiary chrześcijańskiej, ale gdy to analizujesz, to zajmuje unikalne i bardzo ważne miejsce, ponieważ to zapewnia kontynuowanie życia i przywództwa wśród Bożego ludu. W ten sposób liderzy przekazują swój autorytet i błogosławieństwo tym, którzy pójdą za nimi w przywództwie. I w ten sposób ponadnaturalne życie Kościoła jest przenoszone z jednego duchowego pokolenia na drugie. Teraz ja nie jestem ekspertem w inżynierii samochodowej, z daleka od tego. W rzeczywistości wiem dwie rzeczy o samochodzie. Wiem, kiedy jedzie i wiem, kiedy się zatrzymuje. I moje rozwiązanie, gdy się zatrzymuje, jest znaleźć kogoś, kto wie więcej niż ja, jakkolwiek. Jest w samochodzie część zwana przekładnią napędową i w pewnym sensie przyrównam tą praktykę konkretną do tej przekładni napędowej, ponieważ ta przekładnia, jak ja rozumiem, pobiera moc z miejsca, gdzie jest ona generowana, do miejsca, gdzie jest potrzebna, aby samochód jechał po drodze. I w tym to jest sens nakładania rąk. Przekazuje moc, która została wyzwolona w Kościele w dniu Pięćdziesiątnicy do tych obszarów, do tych służb, do tych ludzi usługujących, gdzie jest ona potrzebna. I w celu Bożym zamiarem było, aby to kontynuowane było z jednego duchowego pokolenia do drugiego. Są tu dwa główne cele. Pozwólcie, że na początku powiem, nakładanie rąk jest czymś bardzo naturalnym. Nie jest to czymś religijnym lub dziwnym. Jeżeli matka ma małe dziecko, które skarży się na ból głowy, to najbardziej naturalna rzecz jest taka, abyś położył swoją rękę na głowie tego dziecka i pogładził ją. W niektórych częściach świata, gdy mężczyźni spotykają przyjaciół, kładą sobie nawzajem ręce na ramionach, czasami się obejmują, pozdrawiają się. Czyli innymi słowy, jest coś w człowieczeństwie bardzo naturalnego, co wyraża się przez wyciągnięcie Twojej ręki i dotknięcie kogoś. To jest tak naturalne, że nawet o tym nie myślimy. Co się dzieje w chrześcijańskiej praktyce nakładania rąk polega na tym, że Duch Święty bierze tą naturalną reakcję ludzką i dodaje do niej duchowy wymiar. Po pierwsze, jest to używane w Biblii dla dwóch odnoszących się do siebie celów. Po pierwsze, słowo, które użyłem, aby przekazać, a po drugie, aby nadać pełnomocnictwo. Co jest przekazywane w Biblii przez nakładanie rąk? Tu są niektóre z rzeczy, które są przykładami biblijnymi: błogosławieństwo, autorytet, mądrość, Duch Święty i dary duchowe lub usługi. One wszystkie mogą być przeniesione z jednego wierzącego na drugiego przez włożenie rąk. Oczywiście to ma bardzo szerokie spektrum. Po drugie, i odnosi się do tego, nadać pełnomocnictwo. I to szczególnie ludzie, którzy są na pozycjach przywódczych, odpowiedzialności lub usługi. I regularnie w Biblii nakładanie rąk jest używane, aby im nadać pełnomocnictwo. Ja bym powiedział, że są cztery odnoszące się do siebie elementy, rozpoznać, czym Bóg ich uczynił. I musimy pamiętać, że nakładanie rąk nie czyni kogoś apostołem, albo diakonem, albo starszym, ale uznaje, że Bóg ich uczynił. Więc to jest rozpoznanie. Ktoś powiedział, jako zasada w Kościele, nie organizuj, rozpoznawaj. Niech Bóg dokonuje strukturyzacji i umiejscowienia ludzi, a naszą odpowiedzialnością jest rozpoznać strukturę, którą Bóg ustanowił we właściwym miejscu. Rozpoznać, oddzielić, to jest bardzo ważna koncepcja. Przeczytaj całą Biblię. Każdy, kogo Bóg wybiera dla jakiegoś szczególnego zadania, musi być oddzielony do tego zadania. Jest to klucz w naszym doświadczeniu. Wiele razy Bóg nie wyzwoli w pełni swoich celów w naszym życiu, aż my siebie oddzielimy do tego, do czego Bóg nas oddzielił. Jezus powiedział w Ewangelii Jana, że Ojciec uświęcił go, poświęcił, to znaczy oddzielił i wysłał go na świat. I następnie w swojej wielkiej arcykapłańskiej modlitwie w Janie 17 mówi tak: dla nich ja samego siebie poświęcam, więc najpierw Bóg nas oddziela, potem my musimy odpowiedzieć, Kościół musi odpowiedzieć przez uznanie tego, kogo Bóg oddzielił, przez oddzielenie tej osoby i ta osoba musi samego siebie oddzielić. I to często dzieje się przez nałożenie rąk. Następnie, aby poprzeć, dać autorytet osobie. Jak zobaczymy za chwilę szybko w przykładzie, Mojżesz poparł Jozuego jako tego, kto miał po nim być przywódcą Bożego ludu. Przez nałożenie rąk to uczynił. Następnie wyposażyć. Teraz nałożenie rąk to nie jest tylko formalność, to nie jest tylko ceremonia. Autentycznie jest przekazanie realnej mocy duchowej i możliwości, jak zobaczymy jeszcze raz w przykładach, na które spojrzymy. Więc pozwólcie mi, że powtórzę dwa główne cele. Po pierwsze, aby przekazać błogosławieństwo, autorytet, mądrość, Ducha Świętego, dary duchowe lub usługi. Po drugie, aby nadać pełnomocnictwo osoby, które są na pozycji przywództwa lub usługi, i nadając im pełnomocnictwo, my je uznajemy, oddzielamy, popieramy i wyposażamy. Teraz spójrzmy po pierwsze na parę przykładów ze Starego Testamentu. Pierwszy jest bardzo ciekawy. To jest Jakub błogosławi synów Józefa. Muszę stwierdzić chyba, że macie podstawową wiedzę o tej historii, ale wiecie, że Józef został sprzedany do Egiptu, oddzielony od rodziny, został wzbudzony na pozycję najwyższego autorytetu w swoim kraju nowym i następnie jego cała rodzina, ojciec, bracia przeżywali głód w Kanaanie, w ziemi i w końcu pojechali do Egiptu i ukłonili się przed swoim bratem, którego więcej nie rozpoznawali. I w ten sposób cała rodzina Jakuba pojechała do Egiptu i w trakcie, gdy był w Egipcie, Józef poślubił kobietę i miał dwóch synów, Manasesa i Efraima. W tym momencie Jakub jest prawie na swoim łożu śmierci lub już na łożu śmierci i jednym z ostatnich jego zadań jest błogosławić synów Józefa, którzy urodzili się, gdy Jakub nie był z nimi. Jakub mówi, oni nie będą moimi wnukami, oni będą moimi synami. To jest część duchowego postanowienia w tej sytuacji. Teraz spójrzmy na opis, jak Józef przyprowadził swoich synów do swego ojca Jakuba, aby byli błogosławieni. I powiem wam coś przy okazji. Drugie błogosławieństwo po błogosławieństwie Bożym, o którym mówi Biblia, najważniejsze błogosławieństwo w życiu osoby, to jest błogosławieństwo Ojca. Mówię to, ponieważ myślę, że wielu młodych ludzi dzisiaj nie docenia, co tracą, jeżeli nie mają błogosławieństwa Ojca, pomijają je. W pewnym sensie nie możesz być tym, czym powinieneś być w życiu w pełni, jeżeli masz złe nastawienie do rodziców. Pierwsze przekazanie z obietnicą to jest czci ojca i matkę swoją, aby ci się dobrze wiodło. I mój wniosek po latach obserwacji jest taki, że nigdy nie jest zupełnie dobrze z nikim, kto nie ma szacunku dla swego ojca i matki. Widzicie ten ogromny respekt, który ojciec Józef miał dla swojego ojca Jakuba. Przeczytajmy tę historię. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 48, werset 8. A gdy Izrael, to jest imię Jakuba dane przez Boga, zobaczył synów Józefa, rzekł, kimże oni są? A na to odpowiedział Józef ojcu swemu, to moi synowie, których dał mi tu Bóg. Lubię to słowo, jak patriarchowie mówią o swoich dzieciach, Bóg mi je dał. A on rzekł, to jest Jakub rzekł, przyprowadź ich do mnie, abym im błogosławił. Oczy bowiem Izraela były tak osłabione, pamiętajcie, to jest Jakub, ta sama osoba, osłabiony wskutek starości, także niedowidział. Nie mógł widzieć dokładnie, widział, że są dwaj chłopcy tam, ale nie widział ich cech twarzy. A Józef przyprowadził ich do niego, a on ich pocałował i uściskał. To jest tak typowo żydowskie. Dokładnie to samo jest praktykowane pomiędzy Żydami dzisiaj. Więc rzekł Izrael do Józefa, nie spodziewałem się, że będę oglądał oblicze Twoje, a oto Bóg pozwolił mi oglądać nawet potomstwo Twoje. Józef odsunął ich od jego kolan i pokłonił się przed nim aż do ziemi, przed swoim ojcem. Potem Józef wziął obydwu, przeprowadził ich do niego, Efraima prawą ręką po lewej stronie Izraela, a Manasesa lewą ręką po prawej stronie Izraela. Wyobraźcie sobie, że ja jestem Józefem, moją prawą ręką, pod prawą ręką mam Efraima, pod lewą ręką Manasesa. Manases jest pierworodny i ja chcę, aby doszedł do prawicy mojego ojca, ponieważ tam jest większe błogosławieństwo. I chcę, aby mój drugi syn przyszedł pod lewicę mego ojca. Józef to wszystko, widzicie, wypracował, ale Jakub nie pogodził się z tym. Czytajmy dalej. Wtedy Izrael wyciągnął swoją prawą rękę i położył ją na głowie Efraima, chociaż on był młodszy, skrzyżował ramiona. A swoją lewą rękę położył na głowie Manasesa, skrzyżował swe ręce, bo Manases był pierworodny. Normalnie pierworodny miałby błogosławieństwo prawicy, widzicie? Ale Jakub był inspirowany przez Ducha Świętego, miał prorockiego ducha i wiedział, że Bóg odwracał ten porządek. Bardzo ciekawe, ponieważ w pewnym sensie to oznacza, że więcej wychodzi z prawej ręki niż z lewej. Nie pójdźcie zbyt daleko z tym, ale rozważcie to tylko. Teraz co jest to błogosławieństwo? I on, to znaczy Jakub, błogosławił Józefowi mówiąc, Bóg, z którym ojcowie moi Abraham i Izak trwali w społeczności, Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku mego życia po dzień dzisiejszy, anioł, który wybawił mnie od wszelkiego złego, niech błogosławił tym chłopcom. I niech trwa wśród nich imię moje i imię ojców moich, Abrahama, Izaka, Jakuba. Innymi słowy, czynił ich swymi synami, a nie wnukami. I niech się zaroje od nich ziemia. A gdy Józef zobaczył, że ojciec jego położył swą prawą rękę na głowie Efraima, nie podobało mu się to, ujął rękę ojca swego, aby ją przełożyć z głowy Efraima na głowę Manasesa. I rzekł Józef do ojca swego, nie tak, ojcze mój, gdyż ten jest pierworodny, na jego głowę połóż powicę swoją. Ale ojciec jego wzbraniał się i rzekł, wiem, synu mój, wiem. Także on, Manases, stanie się ludem i będzie wielki, ale jego młodszy brat Efraim będzie większy od niego. A z potomstwa jego wyjdzie wiele ludów. Narodów. Więc to jest bardzo, bardzo widzialny obraz w pierwszej księdze Biblii ogromnego znaczenia nakładania rąk. Rozważmy, co się dokonało przez to. Po pierwsze, Jakub wszczepił błogosławieństwo. Powiem wam, błogosławieństwo jest bardzo realną rzeczą. To nie jest tylko nazwa, to nie jest tylko abstrakcja. To jest coś realnego i przekleństwo jest też realne. Nie będziemy o tym mówić, ale te obie rzeczy są absolutnie realne. Więc Jakub wszczepił błogosławieństwo i określił ich przeznaczenie. Widzicie, jak to było ważne? I towarzyszyło nałożeniu rąk, jak często się to dzieje aż do dziś, prorockie słowo. Jakub prorokował nad nimi. Teraz przejdźmy do Mojżesza i Jozuego. Czwarta księga Mojżeszowa, rozdział 27. I czytajmy tam. Pamiętacie? Mojżesz popełnił jeden poważny błąd, który go kosztował niemożność prowadzenia Izraela do ziemi obiecanej. Pamiętacie? Zniecierpliwił się na dzieci Izraela i nie uczynił to tego, co Bóg mu rozkazał, jeżeli chodzi o wydobycie wody ze skały. Nie mogę powracać do tej sytuacji, ale Bóg powiedział: przemów do skały, a Mojżesz nie przemówił. Był tak zły, że uderzył swoją laską. Woda wyszła, ale Bóg powiedział Mojżeszowi: ponieważ to zrobiłeś, nie wejdziesz do ziemi obiecanej. Księga Psalmów mówi: niemądrze przemówił swoimi ustami. Jaka lekcja, bracia i siostry. Ile to nas kosztuje? Mówić niemądrze naszymi ustami. Więc teraz Mojżesz musi wyznaczyć swego następcę, aby wprowadził Izraela. I tak to czyni. Czytajmy 4 Mojżeszowa 27 od wersetu 12. I rzekł Pan do Mojżesza: wejdź na tę oto górę Abarim i zobacz ziemię, którą daję synom izraelskim. Możesz ją zobaczyć, ale nie wejdziesz do niej. A gdy ją zobaczysz, zostaniesz także i ty przyłączony do swego ludu, jak został przyłączony twój brat Aaron. To znaczy, będziesz przyłączony do swoich przodków, umrzesz i będziesz tam, gdzie oni. Za to, że podczas waśni ludu ze mną sprzeciwiliście się rozkazowi mojemu na pustyni syn, aby mnie uwielbić przed ich oczami, przed dostarczenie im wody. Są to wody Meriba w Kadesz na pustyni syn. Mojżesz nie kłócił się w tym momencie, on nigdy nie sprzeczał się z Bogiem, ale powiedział: i przemówił Mojżesz do Pana tymi słowy: niechaj Pan, Bóg duchów wszelkiego ciała, wyznaczy męża, który by przewodził zborowi. Ja tak doceniam Mojżesza. On nigdy nie troszył się o siebie. Po pierwsze o chwałę Bożą, a po drugie o dobro Bożego ludu. On nie troszczył się o to, co tracił, ale powiedział: Panie, ja odchodzę, a Ty musisz dać im lidera. Męża, który by szedł przed nimi i chodził przed nimi, który by ich wyprowadzał i przyprowadzał, aby zbór Pana nie był jak owce, które nie mają pasterza. Mojżesz spędził 40 lat jako pasterz, więc wiedział coś o owcach. I to jest prawda, która jest podkreślana przez całą Biblię. Bóg, Boży ludzie bez lidera są jak owce bez pasterza, zostaną rozproszone i stają się żerem dzikich zwierząt. Mówię to, ponieważ współczesni chrześcijanie, generalnie mówiąc, nie widzą, jak powinni widzieć jasno, swojej potrzeby liderów. I w wielu przypadkach, nie mówię o nikim obecnym tutaj, nie dają właściwej czci i szacunku swoim przywódcom. I oni cierpią przez to. Pan powiedział do Mojżesza: weź Jozuego syna Nuna ze sobą, męża odurzonego duchem, i połóż na nim swoją rękę. Postaw go przed Eleazarem kapłanem, przed całym zborem, i na ich oczach ustanów go wodzem. Teraz miniemy następne dwa wersety, one są ważne. Uczynił Mojżesz, jak mu rozkazał Pan. Wziął Jozuego i kazał mu stanąć przed Eleazarem kapłanem i przed całym zborem, i położył na nim swoją rękę, ustanowił go wodzem, jak Pan rozkazał przez Mojżesza. Teraz uzupełnijcie to. Jeden werset z 5 Mojżeszowej, rozdział 34. Jest tu opis rezultatów. 5 Mojżeszowa 34, werset 9. Jozue zaś, syn Nuna, był pełen ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył do niego swoje ręce. Rozumiecie? To nie była tylko ceremonia. Był realny transfer mądrości, którą miał Mojżesz. Została ona przeniesiona w duchu do Jozuego. Więc nie był on tylko wyznaczony, aby być liderem, ale był wyposażony, aby być liderem. Spójrzmy na trzy rzeczy, które się stały przez nałożenie rąk przez Mojżesza na Jozuego. Po pierwsze, wyznaczono, oddzielono Mojżesza. Od tej chwili był on uznanym liderem. Po drugie, Mojżesz go poparł. Teraz Mojżesz wciąż do dziś ma i miał unikalny autorytet wśród Żydów. Nawet ateiści wśród Żydów dzisiaj wciąż szanują Mojżesza. Więc to jest bardzo ważne tu. że Mojżesz poparł Jozuego. Bez poparcia Mojżesza on nigdy by się by tego wszystkiego nie dokonał. Widzimy, jak bardzo ważne jest poparcie i też wyjaśnię, jak bardzo musimy być uważni w tym, kogo popieramy. I po trzecie, wyposażył go. Był pełen ducha mądrości, ponieważ Mojżesz włożył na niego swoje ręce. Widzicie? Teraz spójrzmy na inny też bardzo znaczący przypadek w Nowym Testamencie, Starym Testamencie, zanim przejdziemy do Nowego. Druga Księga Królewska, rozdział 13. W tym momencie Elizeusz jest na swoim łożu śmierci. Umarł chory. To jest wyjątkowe wśród Bożych Świętych Starego Testamentu. Bardzo niewielu umarło chorych. Musisz długo szukać, aby jednego znaleźć, który umarł chory. Zapytasz, jak umierali? Po prostu umierali. Pozwólcie, że wam powiem, nie musisz być chory, aby umrzeć. To jest głupia tradycja. Gdy twój czas przychodzi, po prostu odchodzisz. Ale zastanawiające, Elizeusz, który był potężnym mężem Bożym, umarł w chorobie. Też zastanawiające, że nawet po jego śmierci i pogrzebie, gdy włożyli innego człowieka do jego grobu, martwego człowieka, i gdy ten martwy człowiek dotknął jego kości, ożył. To jest jedna z tych rzeczy, którą trudno jest wytłumaczyć. On sam umarł w chorobie, ale było tyle mocy w jego kościach, aby ożywić tego martwego człowieka. Pozostawiam wam to, abyście się zastanowili, nie próbuję tego wyjaśniać. Druga Królewska, 13 rozdział. Czytajmy teraz: w tym czasie królem Izraela był Joasz. To jest Królestwo Północne i Izrael został zwyciężony przez Aramejczyków w Syrię. Powiem wam zasadniczo, najdłużej trwającym wrogiem Izraela prawie zawsze była Syria. I tak jest do dzisiaj. Największym zagrożeniem bezpieczeństwa Izraela dzisiaj jest Syria. Byłoby to zaskakujące, gdyby nie doszło do jakiegoś starcia między Izraelem a Syrią w ciągu następnych lat. To byłoby znaczące, gdyby się nie stało. Biblia, widzicie, jest tak doskonała, że pokazuje rzeczy, które mają trwałe znaczenie. Więc Joasz był królem, którego Bóg wzbudził w swoim miłosierdziu, aby wyzwolił Izraela od ataku Syrii. Ale on tego nie mógł dokonać, aż powiedzmy, że został poparty lub wyposażony przez proroka Elizeusza. Elizeusz był duchowym liderem, a Joasz powiedziałbyś świeckim albo politycznym przywódcą. Teraz czytajmy tę historię. Elizeusz zapadł na chorobę, na którą miał umrzeć. Udał się do niego Joasz, król izraelski, płacząc nad nim, rzekł: ojcze mój, rydwanie Izraela i konnico jego. Co to znaczyło? Powiedział: to naprawdę ty jesteś naszą armią. To ty naprawdę jesteś naszą ochroną. To jest piękna myśl, nieprawdaż? Mąż Boży jest naprawdę ochroną narodu. W porządku. Elizeusz rzekł do niego: weź łuk i strzały. I przyniósł do niego łuk i strzały. Potem rzekł do króla izraelskiego: połóż swoją rękę na łuku. I położył więc swoją rękę, a wtedy Elizeusz złożył swoje ręce na rękach króla. W porządku? Więc położył ręce na rękach króla. Potem rzekł: otwórz okno na wschód. I otworzył. Wtedy rzekł Elizeusz: strzelaj. I wystrzelił. A ten rzekł: strzała zwycięstwa od Pana i strzała zwycięstwa nad Aramem. Pobijesz Aramejczyków pod Afek doszczętnie. Teraz dalej nie będziemy tu czytać tę historię, ale zwycięstwo Izraela na polu bitwy było już pewne w tym momencie. Rozumiecie? Zasada, gdy zwyciężysz w rejonie duchowym, to dzieje się też na socjalnym, ekonomicznym, politycznym obszarze. Zawsze. To jest wielka zasada Biblii. Dlatego ludzie modlący się są kluczem do sytuacji, ponieważ ludzie modlący się zwyciężają w obszarze duchowym. Więc ta strzała była symboliczna, symbolem zwycięstwa, wyzwolenia Izraela od Syryjczyków. To następnie dokonało się na polu bitewnym. O tym nie będziemy mówić, ale widzicie, król nie miał duchowego autorytetu tutaj, więc duchowy autorytet został przekazany mu przez proroka, który położył ręce na rękach króla. Wtedy król wystrzelił strzałę i ona miała wszelki autorytet Elizeusza za sobą. Widzicie to? Chcę, abyście widzieli, jak to jest realne, ponieważ mamy wiele religijnej tradycji i są tradycje w wielu miejscach. O, zakładamy ręce i to jest tylko formalność. To nie jest formalność, to jest realne przeniesienie. Jeżeli to jest formalność, to trzymaj się od tego z daleka. Teraz kontynuujmy do celów nakładania rąk objawionym w Nowym Testamencie. Pierwszy jest w Ewangelii Marka, rozdział 16, werset 16-18, gdzie Jezus wysyła apostołów, aby szli na cały świat, głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I dalej mówi, te znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Zauważcie, oni nie prosili o znaki. Jezus dał im znaki. On nie chciał, aby Ewangelia była głoszona bez ponadnaturalnych znaków. I pomiędzy znakami było, będą kłaść ręce na chorych, a ci wyzdrowieją. To jest jeden z potwierdzających znaków Ewangelii. Więc nakładanie rąk na chorych jest sposobem przekazania Bożej mocy uzdrowieńczej tym, którzy są chorzy. Jezus często to czynił w swojej własnej służbie. Na początku swojej służby, Łukasz rozdział 4, werset 40-41, wszystkich, którzy byli chorzy, przynoszono mu i on kładł na nich ręce i uzdrawiał ich. Zauważcie także, jest napisane, złe duchy wychodziły z wielu z nich. Więc uzdrawianie chorych i wyzwalanie ludzi ze złych duchów to jest rodzaj bliźniaków, partnerów. Oni normalnie idą razem. Jednym ze znaków, który Jezus dał w Ewangelii Marka 16 rozdział było, w moim imieniu będą wypędzali demony. Ale mówimy teraz szczególnie o usłudze chorym. Zasadniczo jest, ja bym powiedział, tradycja zielonoświątkowa lub przesąd, że źle jest nakładać ręce na ludzi, którzy mają złe duchy. Jeżeli to jest złe, to Jezus się mylił. Czytajmy to. Jezus nakładał ręce na każdego z nich, a złe duchy z wielu z nich wychodziły. Łukasz 13 rozdział. Była kobieta, która miała ducha niemocy, nie mogła się wyprostować. Jezus położył na niej ręce. Ona została uwolniona od tego ducha i uzdrowiona. Więc powiem wam, kto stoi za tym przesądem? Demony. Ponieważ one dobrze wiedzą o tych duchowo namaszczonych rękach, które wyciągają się przeciwko nim. Teraz w Jakubie, rozdział 5, werset 14 i 15 mamy alternatywę lub dodatkową metodę przynoszenia uzdrowienia. Jakub, rozdział 5, werset 14 i 15, to jest napisane, zauważcie, do wierzących. I Jakub mówi, czy między wami jest ktoś chory, niech zawoła lekarza. Nie, tak chyba nie pisze. To jest nowoczesna amerykańska wersja. W porządku? Niech zawoła starszych kościoła. Niech się o niego modlą, namawczą go olejem w imieniu Pańskim. Modlitwa wiary uzdrowi chorego, Pan go podźwignie. A jeżeli popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Ja to rozumiem, to jest dla członków Kościoła przede wszystkim, ponieważ jak osoba poza Kościołem może zawołać starszych Kościoła, nawet by nie wiedziała, kim oni są. I to powoduje wiele pytań, na które nie mogę odpowiedzieć, ale pozwólcie, że zadam wam to pytanie. Nie tu, gdzie teraz jesteście, ale gdy wrócicie do domu, czy wiedzielibyście, kogo zawołać, jeżeli będziecie chorzy? Niektórzy z was nie wiedzieliby. Widzicie, to powoduje ten temat, że Pan oczekuje, aby każdy z nas był tak połączony z ciałem, które ma starszych, którzy wiedzą, jak namaszczać chorych. To tego Pan oczekuje. Jest napisane w tym fragmencie Jakuba, tylko o namaszczeniu olejem, ale namaściwszy setki ludzi przez lata olejem, nauczyłem się, że to jest prawie niemożliwe czynić to przez nałożenie, bez nałożenia na nich rąk. To znaczy, tak namaścić kogoś olejem i wycofać się, to wygląda trochę nienaturalnie jakoś. Więc ja nie myślę, że mamy to uważać jako substytut nakładania rąk, ale raczej dodatkową metodę, szczególnie dla chrześcijan. Dlaczego olej? Ponieważ olej przez całą Biblię jest symbolem Ducha Świętego. Gdy namaszczasz chorego chrześcijanina olejem, mówisz: Boże, ja ufam Twemu Duchowi Świętemu, że darzycie temu choremu ciału. Widzicie, to jest rodzaj widzialnej przypowieści, podobieństwa. W porządku, następny cel w Nowym Testamencie nakładania rąk to wszczepianie darów Ducha Świętego. Czasami słowo dary są pozostawione. Możesz czytać o wszczepieniu Ducha Świętego lub wszczepieniu darów Ducha Świętego. I są trzy przykłady tutaj. Szybko się im przyjrzymy. Pierwszy jest wśród Samarytan. Dzieje apostolskie, 8 rozdział. Teraz Filip poszedł do Samarii, głosił im Chrystusa. Mnóstwo ludzi się nawróciło. I jak dobry ewangelista, zanim wyjechał, ochrzcił ich. Pozwólcie, że wam powiem, ewangelista nie pozostawia swoich nawróconych, aż ich ochrzci. Ale oni nie otrzymali Ducha Świętego, więc co się stało? Czytajmy dalej, werset 14. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo z nich bowiem jeszcze nie zstąpił. Pamiętacie? W czasie nauczania o zanurzeniu w duchu powiedziałem, że Duch Święty zawsze wstępuje z góry. Oni byli ochrzczeni tylko w imię Pana Jezusa, byli zbawieni, ale nie otrzymali Ducha Świętego. Wtedy apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Jak otrzymywali Ducha Świętego? Przez nakładanie rąk apostołów. Dzieje apostolskie, 9 rozdział. Ta scena, gdzie Ananiasz jest wysłany do domu, gdzie Saul z Tarsu jest 3 dni już bez jedzenia, ślepy. Ananiasz, werset 17. Ananiasz poszedł do tego domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, którą szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z jego oczu jakby łuski i przejrzał, wstał i został oszczony i tak dalej. Więc było podwójne użycie nakładania rąk, przyniesienie uzdrowienia i napełnienia Duchem Świętym. Dzieje apostolskie, 19 rozdział, uczniowie w Efezie, którzy znali tylko chrzest Jana, Paweł wyjaśnił im pełny chrzest w Jezusie Chrystusie. Werset 5 mówi, Dzieje apostolskie, 19 rozdział, gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa, a gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Jak otrzymali Ducha Świętego? Przez włożenie rąk Pawła. Więc to jest biblijna metoda, to nie jest jedyny sposób. Jak powiedziałem już wam, dwie grupy. Apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy i dom Korneliusza otrzymali bezpośrednio od Boga. Nikt na nich nie wkładł rąk. Teraz trzeci cel to jest nadanie pełnomocnictwa sługom kościelnym powszechnie nazywanym diakonami. Myślę, że jest ważne, abyśmy nazywali ich sługami, ponieważ to słowo oznacza. Diakon ma taki ton religijny, który kradnie to prawdziwe znaczenie. Powiedziałem, wiele kościołów byłoby innych, gdyby mieli radę sług zamiast rady diakonów, ponieważ diakoni mają tendencję, żeby być szefami. Teraz w kościele w Jerozolimie problem powstał. Rozprowadzali zaopatrzenie wdowom, które potrzebowały różnych rzeczy, ale wdowy, jak nazywano greckich wierzących, to znaczy tych, którzy mieli grecką kulturę, greckie pochodzenie, chociaż byli Żydami, one były zaniedbywane, więc żaliły się, a apostołowie powiedzieli, mamy bardzo dużo pracy w rejonie duchowym i nie możemy poświęcać czasu, aby rozprowadzać żywność. Znajdźmy więc 7 mężów, którym możemy polecić tę pracę. Ci mężczyźni nie byli nazwani diakonami, ale generalnie mówiąc, tradycja kościelna nazwała ich diakonami. Więc apostołowie powiedzieli, werset 3, 6 rozdziału dziejów apostolskich, upatrzcie tedy, bracia, wśród siebie 7 mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. Zauważcie, nawet diakoni muszą być pełni Ducha Świętego. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się wniosek ten całemu zgromadzeniu i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmena i Mikołaja, prozelitę z Antiochii, których stawili przed apostołami, którzy się pomodlili i włożyli na nich ręce. Apostołowie włożyli ręce na diakonów. Jaki był cel? Dwutorowy, po pierwsze, aby przekazać autorytet i mądrość, po drugie, aby ich oddzielić i poprzeć jako mężów rozpoznanych przez Kościół dla tego zadania. Będziemy kontynuować. Następny cel, nakładanie rąk. Dzieje apostolskie, rozdział 14, o tym mówi, przepraszam, rozdział 13, pierwsze parę wersetów, od wersetu pierwszego. Teraz w kościele w Antiochii byli prorokami, nauczycielami Barnabas, Symeon, zwany Niger. Wiecie to, co znaczy Niger? Czarny. Musiał mieć bardzo ciemną skórę. Lucjusz Cyrenejczyk, Manaen, który się wychowywał razem z Herodem Tetrarchą, i Saul, który potem stał się Pawłem. Gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, po odprawieniu modlitw i postów, włożyli na nich ręce i wyprawili ich do tego zadania. Więc oni nadali im pełnomocnictwo przez nałożenie rąk. Teraz przed nałożeniem rąk i wysłaniem, oni byli nazywani prorokami i nauczycielami. Po wysłaniu, kim byli? Apostołami, właśnie. Chcesz potwierdzenia tego? Trzymaj tu swój palec i przejdź do Dziejów Apostolskich, 14 rozdział. Dzieje Apostolskie 14:14. A gdy apostołowie Barnaba i Paweł usłyszeli to, zauważcie, co ich uczyniło apostołami: nałożyli na nich ręce i wysłali ich z kościoła pod prowadzeniem Ducha Świętego. Jakie były cele? Zasadniczo takie same jak dla diakonów. Po pierwsze, przekazać autorytet i mądrość. Po drugie, oddzielić, poprzeć i wyposażyć. Ciekawe jest przeczytać koniec tej pierwszej apostolskiej misji. Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, wersy 26 i 27. Stamtąd zaś odpłynęli do Antiochii, gdzie zostali poruczeni łasce Bożej ku temu dziełu, które wykonali. Zauważcie, oni zostali poruczeni łasce Bożej. A jak to dokonano? Przez co? Przez nałożenie rąk. I lubię to stwierdzenie: praca Boża, którą dokonali. Moje przekonanie jest, zawsze powinniśmy dokonać pracę, do której zostaliśmy posłani. Ale jeżeli nie wchodzimy do niej w sposób nowotestamentowy, kwestionuję, czy osiągniemy rezultaty nowotestamentowe. W porządku, teraz wyznaczenie starszych. To jest takie ciekawe trochę, ponieważ jeżeli jesteś w Dziejach Apostolskich, 14 rozdział, lub odwrócisz tam Biblię, i werset 23, będę teraz tłumaczyła bezpośrednio z wersji King James, jest napisane o Barnabie i Pawle, gdy wyznaczyli im starszych w każdym zborze, w modlitwie i poście poświęcili ich Panu, w którego uwierzyli. Po prostu jest napisane: wyznaczyli starszych w każdym zborze. Nic nie mówi o nakładaniu rąk. Ale widzicie, tutaj jeden werset biblijny komentuje drugi werset. Jeżeli odwrócicie swoje Biblię na pierwszym liście do Tymoteusza, rozdział 5, jaki jest główny temat pierwszego listu do Tymoteusza? To jest trudne pytanie, jeżeli chcesz na to odpowiedzieć. Zasadniczo jest to porządek lokalnego kościoła. Jeżeli chcesz wiedzieć, jaki jest Boży zamiar co do funkcjonowania kościoła lokalnego, księga, którą najwięcej musisz studiować, to jest pierwszy list do Tymoteusza. Więc pierwszy Tymoteusz 5:17, Paweł mówi do Tymoteusza, który był apostołem zasadniczo. Nie mogę w to teraz wchodzić, ale jest nazwany w pierwszym liście do Tesaloniczan apostołem. Dlaczego był apostołem? Ponieważ nałożono na niego ręce i wysłano go z kościoła lokalnego. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, tam znajdujesz tą historię. On był delegatem Pawła w Efezie. Paweł nie był w Efezie, ale był tam Tymoteusz i Paweł powiedział Tymoteuszowi: kontynuuj i dokończ dzieło, które rozpoczęliśmy razem, widzicie? I jednym z głównych zadań było upewnić się, że właściwi ludzie byli wyznaczeni starszymi. Więc mnóstwo w tym liście opisuje kwalifikacje starszych. Zasadniczo rozdział 3 po pierwsze, ale na to nie będziemy patrzeć, ponieważ to nie jest nasz temat. Przejdźmy do rozdziału 5, werset 17. Starsi, którzy dobrze rządzą, są godni podwójnej czci, szczególnie ci, którzy podjęli się na zwiastowanie słowa i nauczania. Jaki jest pierwsze zadanie starszego? Rządzić. zarządzać. Boże ludzie potrzebują zarządzania. Mojżesz powiedział, jeżeli nikt ich nie będzie nimi zarządzał, będą jak owce bez pasterza, będą rozproszeni. Ponieważ Pismo mówi mącącemu wołowi nie zawiązuj pyska oraz godzie niezrobotnik zapłaci swoje. Innymi słowy, upewnij się, że starsi otrzymują wynagrodzenie finansowe wystarczające. Słowo wynagrodzone jest fajnym słowem, ale oznacza finanse. Czasami, rozumiecie, w niektórych kościołach ludzie mówią, bracie, to było piękne poselstwo, dziękuję. Dają ci werbalną cześć, ale negują monetarny aspekt tej czci. Paweł mówi, bądźcie pewni, że wasi starsi są wynagrodzeni właściwie. A jeżeli dużo czasu nauczają, to upewnij się, że otrzymują ekstra, ponieważ nie mogą zarabiać w tym czasie na życie. Widzicie, Biblia jest bardzo praktyczną księgą. Teraz dalsze instrukcje co do starszych. Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Jednym z celów szatana są liderzy, więc on zaczyna skandale i plotki co do nich. Ale Paweł mówi, nie słuchaj takich skandali, chyba że są poparte przez co najmniej dwóch odpowiedzialnych świadków. To jest zasada Biblii. Teraz werset 20. Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby inni się też bali. Teraz to nie mówi o zwykłych ludziach, którzy grzeszą, ale o starszych, którzy grzeszą, ponieważ starsi stoją przed zgromadzeniem. Jeżeli oni grzeszą, muszą być publicznie zgromieni, aby reszta nauczyła się, że tego nie należy robić. Dalej jest napisane, zaklinam Cię przed Bogiem, Chrystusem Jezusem i wybranymi aniołami. To jest dosyć niezłomne ostrzeżenie. Bóg, Jezus i apostołowie, wszyscy patrzą, Tymoteuszu, co Ty będziesz robił, abyś trzymał się tego bez zastrzeżeń, niczego nie czyniąc stronniczo. Nie miej faworytów, nie faworyzuj ludzi w oparciu o denominację, rasy, jak to jest w dzisiejszym gościu. Ciele, tylko wybieraj ludzi na podstawie kwalifikacji, nie patrz na nic innego. I potem, to jest ten werset, nie wkładaj pochopnie na nikogo rąk. Nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów, siebie samego czystym zachowaj. Mówi o nakładaniu rąk na ludzi, których się wyznacza starszymi. Mówi, nie wyznaczaj pochopnie starszych, nie wyznaczaj ich w ten sposób, ponieważ będziesz miał kłopoty. Tyle razy to widziałem. Ktoś powiedział, o wiele łatwiej jest położyć ręce, niż zdjąć ręce. Gdy to już zrobiłeś, aby usunąć starszego z jego pozycji, to powoduje szczytowe emocje. Bardzo często podzieli cały kościół, ponieważ część ludzi będzie po jego stronie, część przeciwko niemu. Więc Paweł mówi do Tymoteusza, bądź bardzo ostrożny. Po pierwsze, na kogo kładziesz ręce, aby go wyznaczyć jako starszego. W porządku? Więc cele są tutaj te same, jeszcze raz. Po pierwsze, aby przekazać autorytet i mądrość. Po drugie, aby oddzielić, poprzeć i wyposażyć. Po drugie, następny cel to jest wszczepianie darów duchowych. List do Rzymian, rozdział pierwszy. Paweł pisze do chrześcijan w Rzymie, aż do tej chwili nie miał możliwości tam być, ale bardzo się nimi interesuje i mówi, rozdział 1, werset 11, pragnę was ujrzeć, abym wam mógł wszczepić trochę z daru duchowego dla umocnienia was. Ale my to... Słowo określające dary duchowe jest charyzma. Jaki jest cel darów? Aby ludzie byli umocnieni. I jest napisane, to nie jest tylko jednotorowa transakcja, ale ja też będę wzmocniony przez obopólną wiarę, waszą i moją. Ale Paweł tutaj mówi o szczepianiu darów duchowych. Teraz pierwszy list do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 1, werset 6. Paweł mówi o fakcie, że przekazał dar duchowy Tymoteuszowi. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej. Greckie słowo tu jest charyzma, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Więc ty, który masz dar duchowy, Jeżeli Bóg tak prowadzi, możesz przekazać ten dar innej osobie przez włożenie rąk. Ja nigdy nie miałem do tego wiary przez wiele lat, ale w ostatnich 5 latach Ruth i ja włożyliśmy ręce na wiele małżeństw i przekazaliśmy im dar uzdrawiania, czynienia cudów, które Bóg nam dał. I wielu z nich wyjechało i czynią to nawet lepiej niż my. A my to będziemy też czynić, jak Bóg nam pozwoli, tej nadchodzącej niedzieli wieczorem. Ale chcę Wam powiedzieć, to jest realne, to jest na czasie i to działa. Jak wszystko w Biblii, to też działa. Nic nie jest w Biblii, co jest powierzchowne lub tylko religijne lub rytualistyczne. Teraz ja dodaję, przez rozciągnięcie, ta praktyka nakładania rąk, gdzie są potrzeby, przez tych, które one mogą być zaspokojone, możemy rozszerzyć tą praktykę. Ja nie wierzę, że możemy tylko do apostołów lub diakonów lub starszych tą praktykę ograniczyć. Ale generalnie mówiąc, to jest sposób wyznaczania, nadawania pełnomocnictwa ludziom dla miejsca usługi w ciele Chrystusa. I chcę powiedzieć jeszcze raz, to nie jest formalność. To bardzo wielką różnicę czyni. Teraz pokrótce, nie mamy dużo czasu. Przyjrzyjmy się apostolstwu Tymoteusza. Po pierwsze, chcę Was przekonać, on był apostołem. Ilu z Was zwątpiłoby w to? Nie podnoście rąk. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział pierwszy, werset pierwszy, podaje imiona ludzi, którzy pisali ten list. Paweł, Sylwan, to znaczy Sylas, i Tymoteusz do zborów Tesaloniczan w Bogu Ojcu. Kto napisał list? Paweł, Sylas i Tymoteusz. Wiele listów w świecie antycznym było pisanych przez więcej niż jedną osobę, ponieważ oni gromadzili się i dyktowali list skrybie, który je pisał. Więc każdy mógł trochę dołożyć do tego listu. To są ci trzej mężczyźni, którzy napisali list. Teraz rozdział drugi, werset szósty. Nie szukaliśmy chwały ani u ludzi, ani u Was, ani u innych. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu. Kto był apostołem? Ludzie, którzy napisali ten list. Kto napisał list? Paweł, Sylas i Tymoteusz. Dlaczego byli apostołami? Ponieważ nałożono na nich ręce i w Duchu Świętym zostali wysłani na apostolską służbę z kościoła lokalnego. Biblia jest w tym stała. Teraz spójrzmy, jak Tymoteusz dostał tę pracę. Powróćmy do dziejów apostolskich, 16 rozdział. Paweł i Sylas wybierają się na drugą główną podróż misyjną lub usługę apostolską, jak to nazywają dzieje apostolskie. To jest druga podróż Pawła. Dzieje apostolskie, 16 rozdział. Od wersetu pierwszego, wtedy on, Paweł, dotarł do Derby i Listry, a tam był pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca i ojca Greka. Bracia z Listry i Ikonim wystawili mu dobre świadectwo. Miał dobre świadectwo swego lokalnego kościoła, bardzo, bardzo ważne. Paweł chciał, aby on z nim jechał, więc obrzezał go, ponieważ jego matka była Żydówką. I potem wyjechali Paweł, Sylwan i Tymoteusz. W porządku, teraz jak został wysłany? Musimy połączyć kilka wersetów razem. Tutaj należy to połączyć tak jak układankę. 1 Tymoteusz 4,14. Jedną z rzeczy dotyczącą studium Biblii jest to, że to wymaga gorliwości, ciężkiej pracy. 1 Tymoteusz 4,14 mówi: nie zaniedbuj daru łaski, który masz, charyzmy, który ci został udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez złożenie rąk starszych. Teraz ja wierzę, że to jest moja opinia, to tym charyzmatem było apostolstwo. Apostolstwo nazywane jest charyzmatem. Jak to otrzymał? Otrzymał przez złożenie rąk starszych. Kto to był ci starsi? Lokalni starsi w jego lokalnym kościele, w kościele w Listrze. Ale było mu to dane z proroctwem. Innymi słowy, prorocka wypowiedź oznaczała Boże powołanie dla Tymoteusza. Paweł także wybrał go i Paweł i inni starsi razem włożyli na niego ręce. 1 Tymoteusz 1,6, już spojrzeliśmy na to. Nie zaniedbuj daru, który został ci dany Przez włożenie rąk moich. Teraz połącz to razem. Paweł dojeżdża do Listry, znajduje młodego człowieka Tymoteusza, mówi, chce, żeby za mnie jechał. Starsi wydają mu dobre świadectwo. Duch Święty mówi przez proroctwo i wyznacza jego przeznaczenie i powołanie. I wysyłając go, Paweł i starsi wkładają na niego ręce i wysyłają go jako apostoła. Czy to rozumiecie? Widzicie, jak jasne są wszystkie te zasady i stałe. I teraz piękny werset. 1 Tymoteusz 1,18. Mówię piękny, ponieważ wiele dla mnie znaczy. Tymoteusz z natury był trochę strachliwą osobą. Paweł od czasu do czasu go ostrzegał, nie poddawaj się strachowi, ale był on wysłany do tej pracy i miał wiele opozycji. Każdy w tej pracy będzie miał wiele opozycji, więc tak mówi Paweł, ten nakaz daje ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie proroctw staczał zgodnie z nimi dobry bój. Ja mówię, dzięki Bogu za proroctwa, które oznaczały nasze przeznaczenie i pewność Bożego poparcia i aprobaty, ponieważ przyjdzie czas w naszym życiu i służbie, gdy desperacko będziemy potrzebowali pewności, że czynimy pracę, do której Bóg nas powołał. Rozumiecie? Pięknie jest być wysłanym z modlitwą, a potem dochodzisz do trudnego, samotnego miejsca i mówisz, Panie, co ja tu robię? Czy ja jestem w ogóle w woli Bożej? Jak to się wszystko stało? Wtedy musisz pamiętać o proroctwie. Widzisz, to jest dla mnie bardzo realne, ponieważ to stało się w moim życiu. W porządku. Teraz szybko musimy mówić o niebezpieczeństwach i zabezpieczeniach. Pierwszy list Tymoteusza 5,22. Paweł mówi, nie nakładaj rąk na nikogo pochopnie, nie bądź uczestnikiem niczyich grzechów, zatrzymaj siebie w czystości. Oczywiście on go ostrzega. Przed czym go ostrzega? Myślę, że to jest dwutorowe. Po pierwsze, popieranie kogoś, kto nie jest godny tego i nie pasuje, ponieważ dajesz autorytet swój komuś, kto pozwoli tobie i Panu być poniżonym. Nie czyń tego. Po drugie, jest duchowe zanieczyszczenie. Jeżeli ty położysz na kimś ręce, kto nie jest czysty w duchu, ma inne duchy, lub inne aspekty w swojej naturze, ty możesz otrzymać to, czego nie chcesz. Ja powiem, to mi się zdarzyło, gdy byłem młodym chrześcijaninem w armii brytyjskiej. Był żołnierz, który miał ogromne problemy emocjonalne. Nie wiem, o co chodziło, ale zawsze, gdy zaczynał modlić się, też płakał. Ja współczułem mu, położyłem na nim ręce, modliłem się o niego i wiecie, co się stało? Za każdym razem, gdy zaczynałem się modlić, płakałem. I trwało to około miesiąca, zanim wstrząsnąłem tą rzecz. Widzicie, ja zanieczyściłem siebie. Teraz musisz być bardzo ostrożny, abyś miał właściwe zabezpieczenie. Jakie to jest? Pokrótce o tym powiem. Myślę, że jest oczywiste. Po pierwsze, nigdy tego nie rób bez modlitwy. I czyń to w duchu pokory. Pokorni zwykle są bezpieczni. Po drugie, bądź prowadzony przez Ducha Świętego. List do Rzymian 8,14. Ilu jest prowadzony przez Ducha Świętego? Oni są synami Bożymi. Po trzecie, bądź chroniony krwią Jezusa. Musisz wiedzieć, jak siebie utrzymać pod przykryciem krwi. Hebrajczyków 13,12 jest napisane, Jezus, aby uświęcić lud swoją własną krwią, cierpiał poza bramami. Krew uświęca nas. To znaczy, ona cię oddziela. Stawia cię w obszarze, gdzie szatan nie może cię dotknąć. I ostatecznie musisz być wzmocniony przeciwko złym duchom. Powiedziałbym, jedna z każdych czterech osób, na które wkładamy ręce, demonstruje obecność złych duchów. To jest moje konserwatywne, moje oszacowanie. Więc jeżeli kładziesz ręce na ludzi, oni reagują przeciwko mocy Bożej. To zmusza te duchy, aby się ujawniły. Oni tego nienawidzą, dlatego nienawidzą też wkładania rąk. Musisz być przygotowany, aby rozprawić się z demonem, który się manifestuje. I werset, który chcę zakończyć nim i powiedzieć wam, Jezus to powiedział do swoich uczniów, Łukasz, rozdział 10, werset 19. Oto ja wam daję moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej i nic w żaden sposób nie zrani was. Czy możemy powiedzieć to ostatnie słowo razem? Nic w żaden sposób nie zrani mnie. W porządku. Jeszcze raz. Nic w żaden sposób nie zrani mnie. Chwała Bogu. Jest to koniec wykładu brata Derka Prince'a w 10-częściowej serii Zakładanie Fundamentu. Wykład miał tytuł Przekazywanie Mocy Bożej.